Rozdział 30. Pokój, który przydzielono Rejwan, kiedy już została pełną sługą, był dwa razy większy od jej poprzedniego, co oznaczało, że nadal był niezbyt duży. Było późno i miała się już położyć, kiedy ktoś zapukał do drzwi. Westchnęła. Ten dzień był pełen takich niespodziewanych wizyt. Podeszła do drzwi i otworzyła z mocnym postanowieniem, by temu, kto czeka na zewnątrz, powiedzieć, żeby przyszedł rano. Na korytarzu stał Nekaun. Spojrzała na niego zdumiona. Mam do ciebie kilka pytań, Rejwan. Mogę wejść? Opanowała się i przytrzymała drzwi. Oczywiście, świątobliwy. Kiedy wszedł, poczuła nieoczekiwany dreszcz podniecenia. Co by powiedzieli inni słudzy, gdyby wiedzieli, że ma takiego dostojnego gościa? I dech jej zaparło, gdy sobie uświadomiła, że podejrzewaliby pewnie miłosną schadzkę. Zamykając drzwi, obejrzała się przez ramię. W blasku niewielkiej lampy, której używała, by oświetlać sobie drogę przez sanktuarium, Nekaun wydawał się jeszcze przystojniejszy. Serce zabiło jej szybciej. A jeśli przyszedł nie tylko zadać jej kilka pytań, czy miałaby mu to za złe? Potrząsnęła głową. Nie bądź śmieszna, strofowała się. I przestań o tym myśleć. On potrafi czytać w twoim umyśle, wariatko. Zakłopotana pospiesznie zapaliła drugą lampę, wypełniając niewielki pokoik uspokajającą jasnością. Proszę usiąść, pierwszy głosie, zaprosiła go. Napijesz się wody? Nie, odparł i spoczął na jednym krześle. Dziękuję. Sama nalała sobie kubek wody i przysiadła na brzegu łóżka. Uśmiechnął się do niej z sympatią, a ona spuściła wzrok, nagle zakłopotana. Chciałem cię spytać o Sije, rzekł. Wierzą, jak się zdaje, że zostali stworzeni przez któregoś z cyrkliańskich bogów. Sądzisz, że da się ich skłonić do porzucenia tych wierzeń? Rejwan zmarszczyła brwi. Możliwe. Nawrócenie ich będzie pewnie o wiele trudniejsze, ale jeśli poświęcimy dość wysiłku i czasu, może zrozumieją, że błądzili w wierze. Wysiłek i czas. Długotrwały wysiłek czy wysiłek w odpowiedniej chwili? Spojrzała na niego. Przypuszczam, że w końcu cała Ithania będzie oddawać cześć pięciorgu. Wtedy łatwiej będzie skłonić Sije do rezygnacji z pogańskich wierzeń. Nekaun zastanowił się. Może więc warto zaczekać, o ile przez ten czas nie okażą się dla nas zagrożeniem. Co jeszcze mógłbyś zrobić? Spytała. Milczał przez chwilę. Potem zerwał się i zaczął krążyć po niewielkiej przestrzeni między krzesłem a drzwiami. Dwa kroki tam, dwa kroki z powrotem. Wielu Sije zginęło podczas wojny. W tej chwili są osłabieni. Chcesz ich zaatakować? Spytała zaskoczona. Była to sugestia nietypowo drastyczna i wojownicza. Jego plany były przecież subtelne, niewymagające przelewu krwi. Wolałbym nie, przyznał. Także z tego powodu, że mogłoby to doprowadzić do wojny. Mogłoby? Pokręciła głową. To by doprowadziło do wojny. Zatrzymał się i przyjrzał jej spod zmrużonych powiek. Po chwili rozluźnił się wyraźnie i uśmiechnął. Ach, Rejwan, i męża nie pomyliła się w wyborze. Twoja szczerość mogłaby mi pomóc. Kusi mnie, żeby wyznaczyć cię na swoją towarzyszkę. Poczuła rumieniec na twarzy i odwróciła głowę. Serce biło jej jak szalone. Ja, nieutalentowana dziewczyna, towarzyszką pierwszego głosu. Ale to nie tylko ambicja przyspieszała jej tętno. Oddychając powoli, z trudem odzyskała spokój. Jestem zaszczycona. To wielki honor, zaśmiał się. I Imendża postanowiła cię zatrzymać i zabiera ze sobą do Elai. Muszę poszukać kogoś innego, kto szczerze i bezpośrednio wyrazi swoją opinię, kiedy będę jej potrzebował. Podszedł do niej i wyciągnął rękę. Ujęła ją, a on podciągnął ją w górę, ale nie cofnął się, żeby zrobić jej miejsce. Stojąc tak blisko, czuła na twarzy ciepło jego oddechu. Uśmiechnął się. Dziękuję, że podzieliłaś się ze mną swoimi przemyśleniami. Głos zamarł jej w gardle. Kiwnęła głową, unikając jego wzroku. Serce znów biło szybko, ale tym razem nie potrafiła go uspokoić. On tymczasem uniósł dłoń i delikatnie dotknął jej policzka. Nie będę ci dłużej przeszkadzał, powiedział. Dobranoc, Rejwan. Puścił jej dłoń i podszedł do drzwi. Otworzył je, obejrzał się jeszcze i uśmiechnął się do niej, po czym wyszedł. Drzwi zamknęły się powoli, a ona wypuściła powietrze. Nawet nie zauważyła, że wstrzymuje oddech. Doszła do wniosku, że nie ma absolutnie żadnej szansy, żeby nie wiedział, jak na nią działa. Zaśmiała się z goryczą, wspominając jego słowa. Dziękuję, że podzieliłaś się ze mną swoimi przemyśleniami. To miał być żart? Odetchnęła głęboko i usiadła. Czy jest możliwe, że jakoś zwalczę to zadurzenie, kiedy stąd odpłyniemy? Z pewnością kilka miesięcy na morzu powinno wystarczyć, żebym uspokoiła zmysły. I lepiej, żeby wystarczyło. W przeciwnym razie moje życie w sanktuarium stanie się bardzo, ale to bardzo krępujące. Musiałem zwariować, myślał Mirar, przesuwając się po linie. Powinienem był się domyślić, że Auraya wyruszy tutaj natychmiast, kiedy tylko dotrą do niej wieści o sercożerze. Powinienem był odejść, zanim tu dotarła. A odszedłbyś? Zapytał Layard. Mirar zmarszczył czoło. To by oznaczało porzucenie Sije. Ci, którzy nie potrafią zwalczyć choroby, umarliby bez mojej pomocy. Tak, i właśnie dlatego zostałeś, kiedy ona przybyła. I tak nie uciekłbym daleko. Znalazłaby mnie. Gdybym odszedł przed jej przybyciem, usłyszałaby opowieści o tkaczu snów i zaczęłaby mnie szukać. Byłaby zbyt zajęta leczeniem Sije, zauważył Layard. I będzie, jeśli odejdziesz teraz. Więc czemu zostajesz? Mirar westchnął. Szkoda już się dokonała. Już w momencie spotkania musiała zauważyć, że mój umysł jest osłonięty. Powinna była coś podejrzewać. Nie podejrzewała. Była zaskoczona, ale nie podejrzliwa. Twoje tłumaczenie jej wystarczyło. Nie rozumie znaczenia takiej osłony. Albo bogowie jej nie powiedzieli, albo dobrze maskuje swoje podejrzenia. Dlaczego miałaby je ukrywać? Ponieważ mnie potrzebuje. Wie tylko tyle, że potrafi chronić swoje myśli. I leczyć magicznie tak, jak nie potrafi żaden śmiertelnik. Dlaczego to ujawniłeś? Ponieważ jedynym wyborem było pozwolić komuś umrzeć i znowu wydawała się zdumiona uzdrawianiem, nie zaniepokojona. Znaczenia tego faktu chyba także nie zrozumiała. Ale bogowie zrozumieli. Tak, jednak wiedzą tylko tyle, że jestem tkaczem snów, dostatecznie potężnym, by uzdrawiać za pomocą magii. Nie wiedzą, czy nauczyłem się również powstrzymywać proces starzenia. Jeśli zacznę się zachowywać, jakbym miał coś do ukrycia, domyślą się, że wiem więcej niż powinienem. Dlatego nie mogę uciekać. Znów zaczął się przeciągać wzdłuż liny. Nie zaryzykują, wiedząc, że mogłeś stać się nieśmiertelny, ostrzegł Layard. Czekają na właściwy moment. Teraz jesteś dla nich użyteczny, ale kiedy tylko Sije będą bezpieczni, bogowie spróbują cię zabić. Ale kto to zrobi? Auraya? Trochę za wiele by od niej wymagali, żądając, by najmłodsza biała zabiła swojego byłego kochanka. Podejmujesz ogromne ryzyko. Gdyby znała twoją prawdziwą tożsamość, nie wahałaby się przed zabójstwem. A ja nie jestem taki głupi, żeby jej powiedzieć, ani taki głupi, żeby tkwić tutaj dłużej niż trzeba. Kiedy Sije będą zdrowi, odejdę. Red jak zwykle czekał na Mirara na kolejnej platformie. Kiedy tkacz snów przeciągał się po linie, chłopak stał czujnie na krawędzi, a na końcu pomógł mu wejść. Nagle odwrócił się i wydał z siebie chrapliwy odgłos. Mirar chwycił go za ramiona i poczuł, że Red przy każdym kaszlnięciu wpada w drgawki. — Idź do środka i odpocznij — powiedział. Chłopak skrzywił się. — Jeśli się położę, mogę już nie wstać. — Tak będzie, jeśli nie odpoczniesz. — A kto będzie sprawdzał, co się dzieje w Altanach? Kto przeniesie wiadomości do Aurai? — Są inni, Sije. Już na tyle zdrowi, żeby przejąć te zadania. A teraz zobaczymy, jak się czuje twój brat. — Lepiej — odezwał się głos z wnętrza Altany. Obejrzał się i zobaczył przygarbioną w otworze wejścia matkę chłopców. Mirar podszedł do niej, kręcąc głową. — Ty też powinnaś leżeć — powiedział. — Ale mówiłeś, że wracam do zdrowia — przypomniała mu. — Nie tak prędko. Ktoś musi karmić chłopców. Wziął ją pod rękę i poprowadził do wnętrza, gdzie pomógł ułożyć się na posłaniu. Zostawił przy niej Reta i przeszedł do sąsiedniego pokoju. Z boku wisiały dwa hamaki. Jeden był pusty. Na drugim spał chłopiec. Oddech miał powolny, ale czysty. Skórę bladą, ale nie zsiniałą. Wydaje się, że twój przyszły uczeń przezwyciężył chorobę, stwierdził Lejard. Tak, zgodził się Mirar. Obejrzał się i zawołał Reta. Chłopak wszedł pośpiesznie i niespokojnie spojrzał na brata. Pokonał ją, oznajmił Mirar. Za parę dni odzyska siły na tyle, by móc chodzić. Wskazał pusty hamak. Twoja kolej, Red. Odpoczywaj. Młody Sije zawahał się, a potem powoli wspiął na posłanie. Mirar podszedł do Tyfa i udał, że bada śpiącego, jednocześnie obserwując jego brata. Red westchnął, zakaszlał trochę, potem jego oddech się uspokoił i zmęczony chłopak zapadł w sen. Red się zaraził. Mirar aż podskoczył, kiedy nagle rozległ się ten głos. Spojrzał na Tyfa. Chłopiec przyglądał mu się z uwagą. Nie martw się o niego, mruknął. Dopilnuję, żeby wyzdrowiał. Tyf kiwnął głową. Opuścił powieki i lekki uśmiech przemknął mu po twarzy. Wiem. Ty też najgorsze masz już za sobą. Jestem bardzo zmęczony. Kiedy będę znów latał? Za kilka dni będziesz mógł zacząć ćwiczyć ramiona. Ciche kroki zwróciły uwagę Mirara. Do pokoju, niosąc dzban z wodą, weszła matka chłopców. Tkacz snów westchnął i groźnie skrzyżował ręce na piersi. Czego trzeba, żeby utrzymać się w łóżku? Ile czasu minęło, odkąd Red coś jadł? Odparowała. Poczuł wyrzuty sumienia. Nie wiedział. Przyjrzała się jego twarzy i kiwnęła głową. Tak myślałam. Biała dama przyniosła jedzenie i świeżą wodę. Słyszałam, że nie jest tak dobrym uzdrowicielem jak ty, ale potrafi latać. A to bywa użyteczne. Mirar wziął od niej dzban. Skąd wiesz, co mówią ludzie? Zapytał z obawą, że mieszkańcy wioski potajemnie się odwiedzają. Red przenosił też plotki, nie tylko wiadomości od ciebie. Parsknął śmiechem i wrócił do Tyfa. Chłopiec wziął od niego dzbanek i wypił z niego całą wodę. Zdawało się, że dodaje mu sił. Jak to możliwe, że znałeś Aurae już wcześniej? Zapytał. To coś, co wolałbym zachować dla siebie, odparł Mirar. Tyf uniósł brwi, a potem ściągnął je w jedną linię. Nie lubisz jej. Mirar odruchowo pokręcił głową. To nieprawda. Odebrał mu pusty dzbanek i podał matce chłopca. Wyszłaby przenieść więcej.
Może jej nienawidzisz?
Nie. Wścibski jest, nie? Zauważył Layard.
No to co o niej myślisz?
Mirar wzruszył ramionami. Zdolna kobieta, potężna, inteligentna, pełna współczucia. Tyf przewrócił oczami.
Nie o to mi chodziło. Jeśli jej nie nienawidzisz, to co do niej czujesz?
Ani sympatii, ani wrogości. Chyba szacunek.
No więc ją lubisz.
Jeśli szanować znaczy lubić, to pewnie tak.
Tyf mruknął coś z rozczarowaniem i odwrócił wzrok. Zmrużył oczy.
Czy jeśli zostanę twoim uczniem, będę podróżował po świecie?
Mirar roześmiał się głośno.
Ale kto powiedział, że zostaniesz moim uczniem?
Jeszcze nikt. Ale gdybym został, to czy spotykałbym ważnych ludzi, takich jak Auraya?
Mam nadzieję, że nie.
Chłopak zmarszczył brwi.
Dlaczego byś nie chciał?
Ważnych ludzi często prześladują kłopoty, a niekiedy sami są ich źródłem. Trzymaj się od nich z daleka.
Mówisz tak jak ja, zauważył Layard.
Tyfowi błysnęły oczy.
I tobie się to zdarzyło? Czy Auraya była dla ciebie źródłem kłopotów?
Mirar podszedł do drzwi. To nie twoja sprawa. Mam nadzieję, Tyf, że kiedy odzyskasz siły, wróci również szacunek dla starszych i gości. W przeciwnym razie obawiam się, że wyrośnie z ciebie bezwstydny plotkarz.
Odwrócił się i usłyszał, jak skrzypi posłanie Tyfa. Chłopak usiadł, wyraźnie zaniepokojony. Ale Mirar obejrzał się, przyłożył palec do ust i znacząco popatrzył na śpiącego Reta. Tyf przygryzł wargę i z westchnieniem opadł na hamak. W sąsiednim pokoju czekała matka chłopców.
Miałaś rację, powiedział. Tyf czuje się lepiej. Niełatwo będzie utrzymać go w łóżku. Spróbuj nie pozwalać mu na latanie, dopóki całkiem nie odzyska sił.
Kiwnęła głową.
A Red?
Uważaj na niego.
Będę.
Wyminęła go, dźwigając napełniony dzbanek. Mirar wyszedł z altany i stanął przy uprzęży. Zastanowił się, kto jest już dostatecznie zdrowy, by zastąpić Reta w roli posłańca. Nagle usłyszał uderzenie stóp o drewno. Obejrzał się i kilka kroków za sobą zobaczył Auraję.
Lej, Wilarze, powitała go. Mówca Wis znów słabnie. Potrzebuje twojej pomocy.
Mirar poczuł jednocześnie niepokój i satysfakcję. Zmartwił się przekazaną wiadomością, a przy tym nie był pewien, czemu właściwie powinien się cieszyć z tego, że go odszukała. Może po prostu zdawała sobie sprawę, że jest lepszym uzdrowicielem.
Nie, stwierdził Layard. To nie to. Jesteś próżny, ale nie aż tak próżny. To dlatego, że przestała cię unikać. Lubisz ją.
Lepiej do niego pójdę, mruknął. Narzucił na siebie uprząż. W myślach planował już drogę do altany mówcy. To była przynajmniej trzylinowa podróż. Zauważył, że Auraya wciąż mu się przygląda.
Tam się spotkamy, powiedział.
Kiwnęła głową, przeszła na skraj platformy i skoczyła. Choć nie musiała, szybowała w powietrzu, naśladując pełen gracji lot Sije. W jednej chwili dotarła do altany mówcy. Zrobiła to tak swobodnie, tak naturalnie, że znów poczuł echo dawnego, zapomnianego zachwytu.
Nie twojego, przypomniał mu Layard.
Mojego.
Ja także ją podziwiałem, odparł. Jednak nie aż tak, by stać się zadurzonym durniem.
Zeskoczył z platformy i zaczął się przeciągać do następnej. Ta druga leżała wyżej i wkrótce już oddychał ciężko z wysiłku. Dłonie piekły go w miejscach, gdzie otarł skórę na szorstkich powrozach.
To i tak lepiej niż przez cały dzień wspinać się po linach w górę i w dół, zauważył Layard. Na następnej platformie Mirar wysunął się z uprzęży i przeszedł do kolejnej liny. Tam włożył drugą uprząż i zjechał na mniejszą platformę. Z tej droga do domu mówcy była dużo trudniejsza. Auraya obserwowała go, przez co tylko lepiej sobie uświadamiał, jak niezdarnie i niezgrabnie się porusza. Włożył trzecią uprząż i zaczął się przeciągać. I nagle uprząż przesunęła się, jakby z własnej woli. Uniósł głowę i zobaczył, że Auraya stoi na platformie przed nim, wyciągając rękę. Przesuwać się za pomocą magii. Dlaczego sam na to nie wpadłeś? Zapytał Layard. Bałem się, że jeśli będę się za szybko przesuwał, uszkodzę liny. Odparł Mirar. Wiesz przecież. Szybko czy wolno, zużywają się tak samo. I wiem, że zdajesz sobie z tego sprawę. Mirar zmarszczył brwi. Wygrałeś. Nie pomyślałem o tym. Jestem idiotą. Zadowolony? Kiedy był już blisko celu, zauważył, że Auraya się uśmiecha. Poczuł, że żołądek zaciska mu się w supeł. Jest cudowna, mruknął Layard. Nie zaczynaj znowu, ostrzegł Mirar. Jego stopy dotknęły platformy, a Auraya pomogła mu się wyplątać z uprzęży. Jej uśmiech zniknął, zastąpiony zmarszczką niepokoju na czole. Jego ciało po prostu nie potrafi walczyć, powiedziała. To może być właśnie ta ostateczność, o której mówiłeś. Zgadzam się, przytaknął. Ja zawahała się i potrząsnęła głową. Spojrzał na nią badawczo. Co takiego? Znowu potrząsnęła głową i westchnęła. Muszę zapytać, kiedy pomyślę, jak wielu chorych można by uratować, nie mogę pozwolić, żeby na przeszkodzie stanęły inne sprawy. Wyprostowała ramiona. Czy nauczysz mnie, jak można zabijać w ciele chorobę? Patrzył na nią. Nie odwracała wzroku. Nie ma pojęcia, jakie znaczenie ma takie uzdrawianie, pomyślał. Nie. Pewnie jej się wydaje, że prosi o zdradzenie któregoś z największych sekretów tkaczy snów, domyślił się Layard. Zrozumie, jeśli odmówisz. Tak, zgodził się Mirar, ale czy mogę? Kiedy pomyślę o przyszłości, cyrklianie już tu zostaną, czy mi się to podoba, czy nie. Na całym świecie jestem tylko jeden ja i nie mogę dotrzeć wszędzie, gdzie jestem potrzebny. Ma rację, że mogłaby wielu ocalić. Nie zdradziłbym też o mnie nic, czego by już nie wiedziała. Ale przecież bogowie na to nie pozwolą. Czemu nie? Ona już jest nieśmiertelna, zastanowił się. Muszą mieć jakiś inny sposób, by chronić ją przed starością. Gdyby potrafiła oprzeć się czasowi tak jak my, dzicy, to powinna już umieć magicznie leczyć. Czyli jeśli osiąga nieśmiertelność innym sposobem niż ty, nie możesz zakładać, że będzie zdolna uzdrawiać za pomocą magii, podsumował Layard. Może właśnie dlatego bogowie dotąd nie zesłali jej tego daru. A to dziwne. Przecież zdolność leczenia ludzi byłaby wielkim atutem białych. Być może jest jakiś powód, że sobie tego nie życzą, a jeśli ją nauczysz, możesz ich rozgniewać i... Auraya marszczyła brwi. Uświadomił sobie, że wpatruje się w nią od dłuższego czasu i odwrócił wzrok. Ja rozważę to, powiedział. Dziękuję ci, skłoniła głowę. A potem odwróciła się i poprowadziła go do łoża mówcy Visa.